Pan Bóg, gdy mówi o szukaniu Go, to mówi o tym, że jako ludzie powinniśmy się uniżyć przed Nim. Powinniśmy powiedzieć Mu, że On jest tym, do którego należy moc, chwała i potęga, a my po prostu chcemy słyszeć to, co On mówi. I dlatego proszę, abyśmy pamiętali o tym i tak szukali Pana Boga, szukali Go też nastrajając nasze serce na takie pokorne słyszenie tego, co On ma nam do powiedzenia. 1 marca w niedzielę w czasie naszej społeczności, w czasie nabożeństwa będziemy mogli też wybrać dwójkę nowych starszych. Przynajmniej tak na razie to wygląda. I chciałbym tutaj powiedzieć, kto jest kandydatem, żeby nie było później takiej niespodzianki, nie wiadomo kto, nie wiadomo co, dlaczego. Jednego poproszę o to, żeby się pokazał nam. Kandydatem jest Marcin Jóźwik. Gdyby wstał, Marcin przez wiele lat jest liderem grupy muzycznej i jego służba naprawdę budzi respekt. On robi naprawdę rzeczy z serca i z tego powodu też myślę, że będzie dobrym starszym. Druga osoba niestety jest na wyjeździe z powodów zawodowych. To jest Paweł Stadniczenko. On jest poza Wrocławiem w tym momencie, więc nie może być przedstawiony tutaj w ten sposób, żebyście go wszyscy zobaczyli, ale jak tylko się znowu pojawi tutaj, to wam o nim to przypomnę. I trzecie ogłoszenie, które chciałbym, żebyście zapamiętali, tutaj poproszę slajd. Ja postaram się w miarę możliwości, w miarę tego, jak Pan Bóg będzie też pozwalał mi, być w czwartek w biurze od 17 do 19.30. Po to, żeby ktoś, kto chciałby, mógł porozmawiać, mógł zapytać o pewne rzeczy, czegoś się dowiedzieć albo usłyszeć ode mnie, nie wiem. Szukajmy razem odpowiedzi na to pytanie. Ale też prośba związana z tym, jeśli byście się wybierali na spotkanie ze mną w te czwartki, zawsze, w każdy czwartek między 17 a 19.30 będę starał się tu być, to proszę zadzwońcie. 502 571 150, a to z tego powodu, że gdyby coś się stało, no, na przykład w tym tygodniu rozpoczynam kolejną serię chemii i no, może być różnie, na razie jest wszystko bardzo dobrze, ale gdyby coś, to taki telefon po prostu zaoszczędzi wam tego, że przyjedziecie, a tu zostaniecie zamknięte drzwi. Więc czwartek 17 do 19.30 i telefon, jeśli chcecie, możecie zapisać i zapraszam serdecznie. Będę z radością czekał na każdą osobę, która tutaj chciałaby przyjść i porozmawiać. Witamy serdecznie gości, których mamy. Jeśli chodzi o tych, których mogę wymienić, to mamy rodzinę, całą rodzinę Elę, Adama i Jonatana Płachciaków z Jeleniej Góry. Adam jest pastorem w Jeleniej Górze. Cieszymy się, że możecie być tutaj z nami. Dobrze. Będziemy czytać i rozważać Słowo Boże. I w związku z tym, że wybieramy starszych za niedługo, to właśnie słowo dotyczące tego, tego właśnie, tej właśnie sprawy. Pozwólcie, że najpierw się pomodlimy. Pochylcie głowy, proszę, i zamknijmy oczy i modlimy się razem. Panie Boże, Ojcze nasz niebieski, teraz tak bardzo wyznajemy, że potrzebujemy tego, abyś Ty do nas przemawiał. Aby też Twoje słowo było jasne i wyraźne, i abyśmy je rozumieli, i abyśmy też nie tylko że zrozumieli, ale abyśmy mieli na tyle otwarte serca, aby je przyjąć. Panie, chcemy, aby to było słowo, które dotyka i łączy Twoje serce z naszym sercem. Panie, które powoduje, że my rozumiemy Twoje zamiary, że my rozumiemy Twoje działanie. Panie, abyśmy mogli zrozumieć też, jaki Ty jesteś, i rozumiejąc to, Panie, rozumieć też słowo, które do nas kierujesz. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Pozwolę sobie czytać teksty dzisiaj z tego starego, dobrego tłumaczenia tak zwanej Brytyjki, czyli tekstu, który właściwie rzadko już czytamy na naszych wspólnych spotkaniach. Zazwyczaj korzystamy z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego albo z innych nowszych tłumaczeń, a Brytyjka no już jest, starym tłumaczeniem, i dlatego nawet niektóre sformułowania są niezrozumiałe dla ludzi, którzy nie byli do niej przyzwyczajeni. Czytamy tekst, który jest najpierw w liście do Tytusa. To jest pierwszy rozdział tego krótkiego listu i czytamy od wiersza 5 do wiersza 7. Krótki tekst. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. To mówi apostoł Paweł do Tytusa, który jest odbiorcą tego listu, który on pisze. I ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddany pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. A i przeczytajmy jeszcze początek wiersza 8, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, i dalej apostoł Paweł wymienia cechy tej osoby, którą możemy desygnować, czy możemy wskazać jako osobę, która ma być tym przywódcą. Czytajmy jeszcze, pozwólmy sobie przeczytać dwa wiersze z pierwszego listu do Tymoteusza, z 3 rozdziału. Dwa pierwsze wiersze. Kto o biskupstwo, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Te dwa teksty zawierają taki bardzo skondensowany, ale z drugiej strony bardzo, bardzo całkowity opis tych kwalifikacji, jakie powinien posiadać przywódca Kościoła. Ja specjalnie mówię przywódca Kościoła, żeby uniknąć tej nomenklatury, która występuje w tych dwóch tekstach. I tutaj od razu powiem, dlaczego mi się nie podoba dlaczego uważam, że nie jest dobre to tłumaczenie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Dlatego, że tam ta nomenklatura została ujednolicona. Występuje tylko jedno słowo, starszy. Natomiast tutaj w tekstach w tłumaczeniu tak zwanym brytyjskim występują dwa słowa. Zauważyliście na pewno te dwa słowa. Jedno słowo to jest starszy, drugie słowo to jest biskup. I gdy my w naszej sytuacji eklezjologicznej, kościelnej myślimy o tym, to trudno nam sobie wyobrazić, jak te dwa słowa mogłyby się odnosić do jednego. No, biskupów to przeważnie oglądamy jako pewnego rodzaju celebrytów, albo jakieś, czasami też tak się zdarza, jakieś bardzo ważne osoby, jakichś konkretnych wspólnot kościelnych. To nie są osoby, które by pojawiały się w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej naszej mowie kościelnej, tak to powiem, które by się pojawiały w lokalnej społeczności na co dzień. A tutaj wygląda na to, nawet nie wygląda, ale na pewno słowo mówi o tym, że to są ci, których Tytus jakoś tam miał wyznaczyć w lokalnych społecznościach, które znajdowały się na tej wyspie Kreta, gdzie wcześniej apostoł Paweł prowadził działalność ewangelizacyjną i nie zdążył wszystkich spraw załatwić. W związku z tym zostawia to Tytusowi i Tytus ma to zrobić. I to podejście tekstu w tłumaczeniu tak zwanym brytyjskim pokazuje na pewne bogactwo Kościoła, które znika nam, gdy mamy do czynienia z innym tłumaczeniem. To bogactwo Kościoła polega na tym, że te dwa sformułowania, że te dwa sposoby wyrażenia tego, że ktoś jest przywódcą Kościoła, więc starszy, biskup, mówią o tym, że ten przywódca Kościoła był rozumiany, czy był definiowany w dwóch różnych kulturach. I o czym mówię? W kulturze semickiej, która jest głównie reprezentowana przez tych, którzy byli wcześniej nami i nawrócili się, usłyszeli o Chrystusie, usłyszeli o tym, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem i przyjęli to zwiastowanie z wszystkimi następstwami, bo to nie jest tylko to, że oni uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, ale uwierzyli też w Jego śmierć, uwierzyli też w Jego zmartwychwstanie, uwierzyli też, że On przyjdzie znowu i że On jest Panem Panów i Królem Królów. Wszystko i że On też w niezwykły sposób obdarowuje swój Kościół darami Ducha Świętego i obecnością Ducha Świętego. To byli ci, którzy i do nich przemawiało to słowo, że przywódca Kościoła to jest starszy. Wszystkie wspólnoty semickie miały starszych. Miały ludzi i to nie byli ludzie, którzy byli wiekiem, się wyróżniali, ale to byli ludzie, którzy wyróżniali się właśnie tym, że mieli uzdolnienia, mieli kwalifikacje do tego, żeby przewodzić danej wspólnocie. I czytamy w Starym Testamencie o starszych, którzy zasiadają w bramach miasta, rozstrzygają ważne sprawy i ten obraz bardzo przemawiał do tych, którzy byli z tego pochodzenia, więc byli judeochrześcijanami. Ale ten obraz nie był tak czytelny dla tych, którzy byli z pogan, szczególnie z kultury greckiej. I apostoł Paweł, pisząc o przywódcach Kościoła, używa też drugiego słowa, episkopos, biskup. I to słowo, gdy dzisiaj myślimy o biskupie, to w ogóle nie kojarzy nam się z tym, o czym ono mówi. Dzisiaj biskup kojarzy nam się z dostojnikiem kościelnym albo przywódcą, ważnym przywódcą jakiegoś wyznania, jakiejś denominacji. Natomiast episkopos ma w swoim, w to słowo, zawiera słowo, to są dwa słowa, epi i skopos, i to słowo skopos to jest słowo, które bardzo często używamy w różnych sytuacjach. Na przykład dzieciaki gdzieś tam w czwartej chyba, a może wcześniej, trzeciej klasie dowiadują się o tym, że żeby czemuś się dokładnie przyjrzeć, to trzeba użyć takiego przyrządu jak mikroskop. Mikroskop to jest co? Coś, co, dzięki czemu można obserwować, patrzeć na rzeczy małe. Skop. Poznajecie? Episkopos i mikroskop. To jest dokładnie to samo słowo. To słowo mówi o nadzorowaniu, o patrzeniu, o pilnowaniu pewnych rzeczy. Dzisiaj to słowo weszło, szczególnie w medycynie, jest endoskop, jest gastroskop i mnóstwo innych narzędzi, które mają w sobie to słowo. O tym, które to słowo jest również w słowie biskup. I to słowo pochodzi z kultury, z rzeczywistości heleńskiej, w domach. Zazwyczaj to było tak, że to zależność, dużo zależało od tego, jak duży był dom, ale każdy dom musiał mieć takiego episkopos. Episkopos w domu to był człowiek, który był odpowiedzialny za dbanie o dobrostan, o to, żeby wszystko było na swoim miejscu. Żeby wszystko działało tak, jak powinno działać w domu. Żeby nie było tego, że to w warunkach tam basenu Morza Śródziemnego to nie wyglądało tak, no ale przenosząc to na naszą rzeczywistość, może powiedzmy sobie tak. To był taki człowiek, to był w dzisiejszych realiach naszej Polski, to byłby taki człowiek, który gdy jest dom i w tym domu na przykład ogrzewa się koksem albo węglem i nadchodzi zima, to ten człowiek jest odpowiedzialny za to, żeby w domu był koks albo węgiel. Albo w dzisiejszych czasach pelet, czy coś tam innego, czym się ten dom ogrzewa. No, wygodniejsi wybierają oczywiście gaz, ale niektórzy nie mają tego gazu dostarczanego z sieci, mają ten gaz przechowywany w jakimś zbiorniku. I znowu, to byłby ktoś taki, kto dbałby o to, żeby w tym zbiorniku był gaz, gdy nadejdą chłodne dni i gdy będzie trzeba rozpalić w piecu. To byłby też ktoś, kto dbałby o zdrowie tego domu. Gdy ktoś by zachorował, to dla niego ważną rzeczą byłoby to, aby ta osoba otrzymała tę pomoc, której potrzebuje. Więc gdy patrzymy na te dwa słowa i te dwa słowa mówią o przywódcy Kościoła, w dzisiejszych czasach chyba najlepiej byśmy to scharakteryzowali, tak? Przywódca, przełożony, to te dwa słowa wyrażają pewne bogactwo, którego nie ma, nie mają osobno. Gdy razem na nie patrzymy, to widzimy w nich z jednej strony, gdy pojawia się to sformułowanie starszy, to widzimy tą gotowość do tego, żeby dzielić się mądrością i żeby ta mądrość była skuteczna. Z drugiej strony, gdy pojawia się słowo biskup, episkopos, to widzimy to przejęcie tym, co się dzieje. Tym, że trzeba czasami podjąć jakieś decyzje, trzeba czasami kogoś zatrudnić, żeby w tym domu dobrze się działo. Oczywiście, gdy mamy do czynienia z ludźmi, którzy zajmują się Nowym Testamentem i czasami Nowego Testamentu, to oni mówią, że no, bardzo łatwo sobie wyobrazić to, że gdzie spotykał się Kościół pierwszego wieku? Gdzie spotykali się chrześcijanie? W domach. I w tych domach byli episkopos. I bardzo często to oni też przyjmowali tą odpowiedzialność za to, co się działo w tych wspólnotach kościelnych, które spotykały się w tym domu. Nie musiało tak być, ale więc bardzo często Tytus, gdy na Krecie szukał ludzi, którzy mogliby być episkopos, mogliby być starszymi, to zwracał bardzo często uwagę na tych, którzy byli episkopos w domu, w którym wspólnota kościelna się spotykała. Patrzył na tego człowieka i sprawdzał go z tym, co mówi tutaj tekst listu, który otrzymał od Pawła i chciał, żeby on spełniał wszystkie te kwalifikacje. Nie mamy czasu, nie mamy możliwości dzisiaj powiedzieć sobie o tych wszystkich kwalifikacjach, ale ja polecam tutaj dobre opracowania na ten temat. Jest wiele bardzo dobrych książek po polsku, które mówią o tych wszystkich kwalifikacjach. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, co wynika z tych dwóch pojęć dla tego, co powinni robić starsi, co powinien robić przywódca Kościoła, bo to słowo, gdy zajrzymy jeszcze do Dziejów Apostolskich, to czytamy co? Że starsi są odpowiedzialni za to, żeby Kościół był miejscem, w którym jest nauczanie Bożego Słowa, a właściwie w Dziejach Apostolskich podkreśla się to, że to ma być nauka apostolska, czyli nauka, którą apostołowie przyjęli od Chrystusa Pana, a drugą rzeczą, o którą dbać mają ci przywódcy Kościoła, to jest modlitwa Kościoła. I te dwie rzeczy mówią o bardzo ważnej kwestii. I pozwólcie, że chwilkę zajmę tym. Te dwie rzeczy mówią nam o tym, że musimy być w sytuacji jako Kościół, kiedy Pan Bóg może do nas mówić. Bez tego, żeby Kościół miał właściwe nauczanie i nauczanie oparte, czy nauczanie, które, które zwraca się do tego, żeby uczyć tego, co nazywamy nauką apostolską, my nie rozumiemy Chrystusa, nie rozumiemy Boga w Jego działaniu, w Jego zamiarach. Dzisiaj wielu ludzi na przykład ma bardzo wiele zamieszania, jeśli chodzi o taką rzecz jak eschatologia. Eschatologia, czyli to, co będzie się działo w przyszłości. Niektórzy oczekują na to, że będzie jakiś wielki konflikt na tym świecie. Inni oczekują, że przed tymi różnymi trudnymi sytuacjami Pan Bóg zabierze Kościół i Kościół nie będzie musiał przechodzić przez to. Inni z kolei mówią, nie, Kościół musi doświadczyć mnóstwo teorii, mnóstwo, ale bardzo często one wynikają z tego, że nie rozumiemy Pana Boga. Że nie rozumiemy tego, co Pan Bóg w Nowym Testamencie objawił o sobie i o swoim Synu Chrystusie Jezusie. Gdyby Kościół rozumiał to, to nie miałby z tym problemu. Druga rzecz to jest modlitwa. I Nowy Testament, zresztą cała Biblia uczy nas, jeśli chodzi o modlitwę, że nie jest to tylko ta lista próśb, jakie mamy do Pana Boga, ale modlitwa to jest ta możliwość, którą otwieramy w naszym życiu, aby z jednej strony to, co jest w nas, mogło być wyrażane przed Bogiem, ale z drugiej strony, aby Pan Bóg też mógł bezpośrednio do nas mówić. Na tym polega modlitwa. I te dwie rzeczy, nauka Pisma Świętego, nauka apostolska i modlitwa powodują, że co? Kościół słyszy Pana Boga. Kościół ma możliwość słyszenia Pana Boga. I w dzisiejszych czasach to jest niesamowite, zresztą zawsze jest to niesamowicie ważne. W Starym Testamencie jest taki fragment, jest opisana taka sytuacja. To jest sam koniec pierwszej Księgi Królewskiej, 22 rozdział. I te rozdziały poprzedzające, ten 22 rozdział i 22 rozdział, to jest historia tego bardzo paskudnego króla, który panował w Izraelu, czyli w państwie północnym, bo w tym czasie potomkowie Izraela byli podzieleni na dwa państwa, Izrael i Judę. I ten paskudny król, który panował w państwie północnym, a stolicą tego państwa była Samaria, miał na imię Achab. I wiemy, i gdy czytamy tę historię, ile złego on wyrządził. W tym samym czasie w Królestwie Południowym, gdzie stolicą była Jerozolima, panował Jehoszafat. Król, który starał się w swoim życiu iść za Bogiem. I czytamy w tym 22 rozdziale, czytamy o takiej niesamowitej sytuacji, jaka się wydarzyła. Ten zły król, Achab, w końcu zaczął pokutować. Proch, włosienica i wszyscy byli zdziwieni. Nawet Pan Bóg z takim zdziwieniem przygląda się temu, co robi Achab. Ale to jest tak, że jeśli nawet ktoś jest bardzo zły, ktoś popełnia zło, ale w końcu pokutuje, ma prawo do tego. Z kolei ten Jehoszafat, który był tym dobrym królem, chodził drogami swojego ojca Asy i starał się trzymać Boga. Pewnych rzeczy mu brakowało, ale starał się trzymać Boga. Popełnia jakieś takie, nie wiadomo, no, skąd mu to przyszło, zamieszanie. Jedzie do Achaba. No, nie miał gdzie jechać. Jeśli potrzebował gdzieś jechać, to na pewno nie do Samarii i do Achaba, żeby tam z tym Achabem się spotykać. I rozmawiają ze sobą i Achab mówi, no, chciałbym odzyskać Ramot Gileackie, które należy w zasadzie do nas, ale zajmują je Aramejczycy. I wtedy Jehoszafat mówi, dobrze, ale zawołajmy najpierw proroków Boga, niech oni nam powiedzą, czy powinniśmy ruszać na tą wyprawę wojenną, czy nie. I wołają proroków, i tam schodzi się ich cała masa i wszyscy mówią, tak, Pan Bóg da wam powodzenie, jedzcie. Nawet niektórzy wykonują akty prorocze, pokazują, w jaki sposób Pan Bóg doprowadzi do tego, że oni pokonają Aramejczyków. Ale Jehoszafatowi coś w tym nie pasuje. I mówi, a czy nie ma innych proroków jeszcze? Czy nie ma jakiegoś innego proroka, który by coś tu mógł powiedzieć? I wtedy Achab mówi, jest, ale on zawsze źle prorokuje. On zawsze nie prorokuje tak, jak ja bym chciał. Ale mówi, dobra, zawołajcie Michasza, syna Imli. I oni wołają tego Michasza. Michasz przychodzi i mówi, jedźcie, jedźcie, Pan Bóg was pobłogosławi, zwycięstwo, wszystko. I wtedy Achab mówi, słuchaj, mów prawdę. Mów tak, jak Pan Bóg ci mówi. Zauważcie, ten zły, paskudny król w końcu musi prorokowi pogrozić palcem i ten prorok wtedy mówi takie słowo, że widział Izraela rozproszonego na wzgórzach Samarii i że ten widok był porażający. I wtedy Achab mówi, no nie mówiłem ci, że on zawsze źle prorokuje. I jeszcze w dodatku tam doszedł konflikt, bójka między prorokami wyniknęła. A Achab mówi, dobra, zabierzcie go, wrzućcie do jakiegoś więzienia i tylko chleb i woda, aż ja wrócę. Wrócił tylko po to, żeby być pogrzebany w Samarii, bo Michasz mówił prawdę. I Michasz w obliczu tej całej sytuacji był takim malutkim człowiekiem. Tam było kilkudziesięciu proroków, tam byli królowie, ci dwaj i wszyscy spodziewali się, że on powie coś. Ale Michasz powiedział prawdę. Wiecie, dlaczego Michasz prawdę powiedział? Dlatego, że on najpierw z pokorą stał przed Bogiem i z pokorą odbierał to, co Bóg ma mu do pokazania i do powiedzenia. I to go wyposażało w to, aby z odwagą później stanąć przed tym całym zgromadzeniem i powiedzieć prawdę. I Kościół dzisiaj ma być wspólnotą, która z pokorą stoi przed Bogiem po to, żeby prawdę mówić wobec tego świata. Wobec ludzi, którzy potrzebują tą prawdę usłyszeć. No nie zawsze są prezydenci i premierzy. Jeśli to są tacy, to dobrze, ale nie zawsze to są ci najważniejsi. Czasami to jest nasz kierownik z pracy. Czasami to jest sąsiad, który krzywdzi drugiego sąsiada. My jesteśmy tymi, którzy mają powiedzieć prawdę, dlatego że w pokorze słyszymy ją najpierw od Pana Boga. Dobrze. Mój czas. Coś z tym zegarkiem robicie. Jakieś baterie inne wkładacie. No, dowiemy się. Dwie rzeczy z tych wszystkich rzeczy, o których pisze Paweł w tych dwóch miejscach i one się powtarzają w tych dwóch miejscach. Pierwsze to jest to, tylko dwie rzeczy wybrałem. Wszystkie one zasługują na to, żeby o nich powiedzieć, ale pozwólcie, że na te dwie rzeczy zwrócę uwagę. Pierwsza rzecz to jest to, że przywódca Kościoła, ja specjalnie używam przywódca, żeby nie mówić starszy biskup, bo tak jak widzieliście, oba te słowa są bogate i niosą w sobie pewną treść, ale one dzisiaj, gdy mówimy to w naszej rzeczywistości, no, gdy przedstawiamy to jest starszy naszego Kościoła, to człowiek z zewnątrz tego zupełnie nie rozumie. Gdy mówimy, to jest biskup naszego Kościoła, naszej wspólnoty, to człowiek spodziewa się zupełnie czegoś innego, szczególnie w polskiej sytuacji i ma też zamieszanie w tym momencie, w swoich myślach. Przywódca. Boże Słowo nam mówi, że przywódca musi być, wyrażone to jest w tłumaczeniu, dobrym nauczycielem. Ale tekst, który tam jest, właściwie nie jest taki jednoznaczny. I on mówi o prawdzie, która dotyczy nauczania. I ta prawda mówi o tym, ta prawda jest taka, że ktoś, kto sam się nie uczy, nie może uczyć. Że żeby uczyć, trzeba się najpierw nauczyć. Nie ma możliwości tego, żeby ktoś był zdolny do uczenia, jeśli sam nie podda się najpierw procesowi uczenia się. Przy czym to może wyglądać bardzo różnie. To wcale nie wymaga tego formalnego zapisywania się do szkoły, kończenia jakichś tam kursów. To bardzo często jest związane z tym, jak my spędzamy czas. Na co poświęcamy nasz czas? Czego jesteśmy gotowi słuchać? Co jesteśmy gotowi czytać? O co zabiegamy? Z kim chcemy rozmawiać? Kogo słuchać? Przy czym uczenie się to jest taka trochę niefajna rzecz pod tym względem, że ona nie przynosi gratyfikacji natychmiastowej. Gdy jestem zgłodniały i wybieram najgorszą opcję, że zjem lody z bitą śmietaną, gratyfikacja jest natychmiastowa. Po chwili już czuję się najedzony, mało tego, to było jeszcze, jeśli to były lody miętowe z czekoladą, to była najlepsza rzecz, jaką można by było jeść. Ale z uczeniem się niestety nie jest tak. Ja pamiętam, jak byłem małym smykiem, gdzieś 8-9 lat, zawsze byłem trochę mały wśród kolegów, więc byłem tym małym smykiem i rodzice posłali mnie na popołudniowe, pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego. Moi koledzy grali w piłkę, zimą, nie wiem, lepili bałwana, nie, bałwana nikt nie lepił, przeważnie robiliśmy lodowisko i graliśmy w hokeja. Różne rzeczy robili, a ja musiałem kajecik brać i wkuwać te słówka I potem nauka języka angielskiego w tamtych czasach, w takich sytuacjach, to była bardzo taka uproszczona nauka. Głównie polegała na tym, że nauczyciel wymagał od nas, żebyśmy poznawali nowe słówka angielskie. I to było tego zawsze masa, a to wszystkie kolory, a to duży, mały, długi, krótki, najróżniejsze przymiotniki, a to jakieś zawody, no różne rzeczy. I na każde zajęcia trzeba było być przygotowanym, bo nauczyciel miał sposób na to, żeby tam każdego odpytać i zaskoczyć ze słowa, którego się akurat nie nauczyliśmy. Jak ja robiłem to przez kilka lat, potem już nie musiałem, bo poszedłem do drugiej szkoły, gdzie uczono angielskiego i był w programie szkolnym i znowu nauka tam była, ale to, że robiłem to, to pozwoliło mi zacząć czytać po angielsku. Początkowo w ogóle nie przyjmowałem tego jako jakąś gratyfikację, że coś tutaj osiągnąłem. Ale pamiętam jak dzisiaj, to było gdzieś w czasie mniej więcej 10 lat od tego, gdy ja zacząłem z tym angielskim się coś tam parać, przyjechała grupa do kościoła, do naszej wspólnoty, grupa zdań. Różni ludzie, to byli z takiej organizacji misyjnej Youth of a Mission i tam byli i ludzie z Afryki, i ludzie ze Stanów, i ludzie oryginalni Duńczycy. No i mówili po jakiemu? Mówili po angielsku. I w grupie młodzieżowej byłem jedynym człowiekiem, który się z nimi mógł porozumieć, który mógł nawiązać z nimi dialog. I wtedy zrozumiałem tą gratyfikację. Po 10 latach mam coś w sobie, co płaci mi za ten czas, który spędziłem wcześniej ucząc się. To jest jedna rzecz związana z nauczaniem. A druga rzecz związana z nauczaniem to jest takie słówko sobie wymyśliłem. Wszystkowiesizm. Wszystkowiesizm. To słowo oznacza, pochodzi od tego, że czasami mówimy, ja to wszystko już wiem. Ja to wszystko wiem. Stąd wszystkowiesizm. I w momencie, gdy mamy do życia takie w życiu takie nastawienie, wszystkowiesizm, nie uczymy się. Nie jesteśmy gotowi się uczyć. Przywódca Kościoła to nie może być człowiek, który twierdzi, że on wszystko wie. Jak wszystko wie, jest z nim problem. Musi być gotowy uczyć się. Aby być gotowym uczyć się, musi powiedzieć, no są rzeczy, które chciałbym poznać, których nie znam. I drugie słowo, na którym chciałbym się przez moment skoncentrować, ono ma właściwie to słowo w dużej części zrobiło olbrzymią karierę w ostatnich kilku latach w naszym kraju, może nie tylko w naszym kraju, chyba nie tylko w naszym kraju. I to słowo zostało przetłumaczone i w liście do Tymoteusza, i w liście do Tytusa, jako polskie słowo, takie piękne, ładne słowo, gościnny. Że przywódca Kościoła powinien być gościnny. I tu jest problem pewien, bo akurat w polskiej kulturze gościnność jest bardzo ceniona i jest, no, my jesteśmy wyjątkowym narodem. Normalnie jak pojedziecie gdzieś, gdziekolwiek do Europy, nie wiem, może na południu Europy jest inaczej, ja na południu nie byłem, przeważnie północ Europy, to żeby ktoś zaprosił cię do swojego domu, to musi minąć nie wiadomo ile czasu. Polacy są o wiele bardziej otwarci. Byli. Może to się zmienia. To się na pewno zmienia. Dzisiaj nie tak łatwo jest też o to, żeby ludzie się nawzajem zapraszali. Ale i na ogół, gdy słyszymy słowo gościnny, to właśnie to mamy na myśli. Ten otwarty dom, gotowość do tego, żeby inni ludzie przyszli do mnie. Natomiast tam jest właściwie inne słowo. I słowo, które zrobiło karierę w ciągu ostatnich kilku lat, to jest słowo przeciwieństwo tego, co tam jest. I to słowo przeciwieństwo tego to jest ksenofobia. Na pewno słyszeliście to słowo. Ksenofobia. Bardzo głośno to słowo było wielokrotnie powtarzane wtedy, gdy był problem, do dzisiaj jest, problem z uchodźcami, szczególnie z Afryki, Afryki Północnej, Afryki Subsaharyjskiej. Był problem w Grecji, we Włoszech i ten problem też w Turcji. I potem ten problem powoli szedł na północ Europy. I mówiono, no, że to obcy, to inni. A z kolei ci, którzy jakoś patrzyli na to z boku, mówili, o, ci Polacy, ci Węgrzy, ci Serbowie, to są ksenofobi, czyli bojący się innych. Tam słowo gościnny to jest filokseno, czyli kochający, przyjaciel innych. Przywódca kościoła ma mieć to nastawienie, w którym jest przyjacielem wobec innych. Pozwólcie, że zakończę to pewną myślą, która jest zawarta w ostatniej księdze Nowego Testamentu. Jaka to jest ostatnia księga Nowego Testamentu? Objawienie Jana, prawda? Czasami mówimy na to Apokalipsa świętego Jana. I tam jest pewne sformułowanie, które powtarza się jak refren. I to sformułowanie brzmi wszystkie narody, plemiona, języki. I to w różnych konfiguracjach, w całej księdze objawienia Jana bardzo często występuje. Gdybyście przeglądali, to naprawdę jest wiele, wiele miejsc, wiele wierszy, które zawierają to sformułowanie. Wczoraj, gdy przeglądałem je wszystkie, to nie policzyłem, ale przynajmniej chyba 20, że w różnych tam nie zawsze to jest tak dokładnie, jak ja powiedziałem, wszystkie narody, języki, plemiona. Czasami jest jakaś tam mutacja. I objawienie Jana właściwie ten refren gra na dwie melodie, jeśli mogę tutaj użyć muzycznego porównania, muzycznej takiej narracji. Z jednej strony to sformułowanie o narodach, językach, czyli różnych ludziach, ludziach różnych kultur występuje w sytuacjach, gdy czytamy o diabelskiej działalności na tej ziemi. I czytamy o tym, jak diabeł różnymi sposobami stara się właśnie dopaść te narody, plemiona, języki i zgarnąć dla siebie. Ale z drugiej strony czytamy też o tym, że Pan Bóg robi coś dla tych różnych ludzi, ludzi różnych kultur. Bez względu na ich pochodzenie, bez względu na to, kim są, Jezus jest ich Zbawicielem. Jezus jest dla nich nadzieją. Jezus jest dla nich przyszłością. I radosne w Księdze Objawienia Jana jest to, że gdy dochodzimy do finału, gdy jest sam koniec już, to czytamy o tym, że z tych różnych kultur, różnych narodów, różnych języków, wszystko to, co najlepsze, trafia przed Boga. Wszystko to, co chcielibyśmy z tego wziąć, to jest przyniesione przed Boga. I tam jest słowo, które mówi o tym majestacie, dostojeństwie tych różnych grup ludzi. I to wszystko w końcu trafia przed Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg kocha tych ludzi. Dlatego, że Bóg kocha każdego bez względu na to, w jakiej kulturze się urodził, do jakiej wspólnoty należy, jak został wychowany. I dlatego, że tak jest, dlatego, że to jest coś, co Bóg ma w swoim sercu od początku do końca, od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju do ostatniego rozdziału Księgi Objawienia Jana. Dlatego, że tak jest, to też oczekuję, że Jego Kościół będzie otwarty. Jego Kościół będzie gotowy przyjmować. Jego Kościół będzie niedyskryminacyjny. Wczoraj akurat przez moment słyszałem, jak pewien człowiek wypowiadał się o polskiej ekonomii, o polskiej sytuacji ekonomicznej. I fachowiec, człowiek, który zajmuje się ekonomią, zajmuje się gospodarką. I pyta go dziennikarz na koniec, no to jaka jest rada? Zróbmy coś, żeby ludzie innych narodów chcieli tu przyjeżdżać. Bo sami sobie nie poradzimy. Bo sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Potrzebujemy innych. I wtedy, gdy on to powiedział, to w tym momencie powiem tak. Powiedział właściwie mądrość Pana Boga. Pan Bóg mówi, mój Kościół nie poradzi sobie jako jednonarodowy. Mój Kościół to nie tylko Izraelici. Mój Kościół to poganie, to ci Heleni, to ci Rzymianie, to Scytowie. Gdy czyta się drugi rozdział Objawienia Jana, to tam dostaje się zawrotu głowy od tego, jak te wszystkie narodowości są wymieniane. Bo to jest to, co Pan Bóg chce mieć w swoim Kościele. I nic dziwnego, że przywódcy Kościoła muszą o tym myśleć i być na to otwarci. Bo Pan Bóg kocha ludzi. I przywódcy Kościoła muszą też być tymi, którzy kochają ludzi, mimo tego, że ci ludzie są inni, różni od nas. Już nie, jakoś w tygodniu miałem możliwość obserwować taką zachowanie grupy ludzi, którzy pochodzą z zupełnie innej kultury, z zupełnie innego kontynentu. I powiem tak, dla mnie akurat ono było męczące. Ale z drugiej strony myślę sobie, ludzie, oni są kandydatami do Królestwa Bożego. To są kandydaci do tego, żeby być w Królestwie Bożym. Może przyjechali tutaj po to, żeby być w Królestwie Bożym. I zróbmy wszystko, na tyle się otwórzmy, aby oni mogli poznać Chrystusa, poznać Jezusa z Nazaretu jako Chrystusa Pana, jako Króla Królów, Pana Panów, tego, który jest dla nich nadzieją. Powstaniemy, będziemy się modlić. Ojcze nasz niebieski, tak, przychodzimy do Ciebie teraz i wyznajemy, że jesteśmy słabi, jesteśmy niezdolni do wielu rzeczy, że wiele nam brakuje. Panie, że nasze rozumienie rzeczywistości bardzo często jest ograniczone i w związku z tym też popełniamy błędy. Panie, ale tym wszystkim przychodzimy do Ciebie i wyznajemy, że bardzo potrzebujemy tego, abyś Ty nas wziął do swojej szkoły, abyś Ty nas uczył, aby w nas był głód poznania tego wszystkiego, co Ty masz dla nas. Panie, potrzebujemy tego. I aby też w naszym życiu była ta otwartość, którą Ty masz. Panie, abyśmy byli podobni do Ciebie. Ty, Panie, czekasz. Ty, Panie, z radością czekasz na ten moment, kiedy ten majestat i dostojeństwo wszystkich narodów stanie przed Tobą. Zostanie oddany w Twoje ręce. To będzie moment triumfu. Panie, i też, ale nie takiego, o jakim myślą często ludzie. To będzie moment triumfu miłości. I z tego powodu, Panie, też my chcemy w miłości przyjmować innych. W imieniu Jezusa pomóż nam w tym. Amen.